W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump ogłosił 22 stycznia Narodowym Dniem Świętości Ludzkiego Życia. Tego dnia świętujemy cud ludzkiej egzystencji i odnawiamy nasze postanowienie budowania kultury życia, w której każdy człowiek w każdym wieku jest chroniony, ceniony i kochany. Czytamy na stronie Białego Domu. Decyzja przywódcy Stanów Zjednoczonych nawiązuje do wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych sprzed 50 lat, który uchylił stanowe przepisy zakazujące tak zwanej aborcji. Donald Trump wskazał, że wyrok ten spowodował śmierć ponad 50 milionów niewinnych ludzi. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił w swojej decyzji, że każde życie ludzkie jest darem dla świata. Każdy człowiek, urodzony czy nienarodzony, młody czy stary, zdrowy czy chory, jest stworzony na święty obraz Boga, wskazał Donald Trump. W ocenie filozofa, wykładowcy akademickiego, profesora Piotra Jaroszyńskiego, to niezwykła inicjatywa prezydenta Donalda Trumpa, który chce przywrócić kulturę życia w Ameryce.
Donald Trump, czytamy, wzywa Kongres, aby połączył się z nim, broniąc i respektując godność każdego ludzkiego życia, również włączając to w tych, którzy są nienarodzeni. Wzywam naród amerykański, aby troszczył się o kobiety, które są przy nadziei niespodziewanie i żeby adopcja pomogła dzieciom osamotnionym, osieroconym odnaleźć kochający dom. I wreszcie, co brzmi bardzo mocno, proszę każdego obywatela tego wielkiego narodu, aby wsłuchał się w ciszę spowodowaną utratą jednego pokolenia i następnie, aby wzniosły się głosy w stronę tych, którzy zostali dotknięci aborcją, zarówno widzialną, jak i niewidzialną.
Narodowy Dzień Świętości Życia w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy wprowadził jeszcze prezydent Ronald Reagan w 1984 roku i tradycja była podtrzymywana aż do prezydentury Baracka Obamy. Donald Trump powrócił do niej. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił umowę partnerstwa na lata 2021-2027. Umowa określa strategię inwestycji funduszy europejskich w ramach polityk unijnych, spójności i rybołówstwa. Wsparcie w ramach tego kontraktu stanowi tylko niewielką część wynegocjowanych w Brukseli unijnych środków. Chodzi o 350 miliardów złotych. Od wtorku mają ruszyć konsultacje tej umowy w regionach i potrwać do 16 lutego. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że środki w ramach umowy partnerstwa trafią m.in. na utrzymanie obecnych i tworzenie nowych miejsc pracy. Wcześniej jednak poszczególne regiony będą mogły zgłosić swoje pomysły na wykorzystywanie tych pieniędzy.
Jak każda umowa z Polakami, ta również będzie dotrzymana i chcemy ją w sposób możliwie szeroki skonsultować, wydyskutować. Formalnie jest to porozumienie pomiędzy Polską a Unią Europejską, czy instytucjami Unii Europejskiej, ale chcemy, żeby ze społecznego punktu widzenia było to porozumienie pomiędzy państwem polskim, Unią Europejską i społeczeństwem polskim, a więc wydyskutowane tematy, projekty, programy, które są najbardziej istotne z punktu widzenia Polski. Dzisiaj ta umowa partnerstwa, można powiedzieć, rusza w Polskę. Rusza w Polskę, aby przez kolejne tygodnie zebrać opinie poszczególnych województw, poszczególnych regionów.
Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że środki, jakie Polska wynegocjowała w Brukseli, są historyczne. Do naszego kraju ma trafić łącznie 770 miliardów złotych. Szef KPRM-u Michał Dworczyk poinformował, że w poniedziałek do Polski przyleciało 176 tysięcy dawek szczepionki na koronawirusa zamiast planowanych 360 tysięcy. W kolejnych tygodniach będzie to nie 360 tysięcy, a 296 tysięcy dawek. W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby szczepionek, dodał minister Dworczyk. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu dostaw preparatu przez firmę Pfizer. Szef KPRM-u Michał Dworczyk przyznał, że zmniejszenie dostaw wpłynie na plan szczepień w Polsce. Bez zmian pozostaje jednak termin rozpoczęcia ich wśród seniorów.
Mamy zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie, więc te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia. To po pierwsze. Po drugie, szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia zaczynają się zgodnie z planem, czyli 25 stycznia. No i trzecia sprawa, my jesteśmy zmuszeni nieco wydłużyć szczepienia grupy zero. Wiąże się to właśnie ze zmniejszaniem dostarczanych dawek przez firmę Pfizer.
W związku z tym, jak tłumaczył, zamiast 330 tysięcy osób z grupy zero, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu, preparat będzie mogło otrzymać około 130 tysięcy. Szef KPRM-u Michał Dworczyk zapewnił, że rząd zrobi wszystko, aby szczepienia grupy zero, do której należy personel medyczny, zostały zakończone w lutym. Poniedziałek był pierwszym dniem nauki stacjonarnej dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych po ponad dwumiesięcznej przerwie, natomiast pozostali uczniowie po feriach wrócili do trybu nauczania zdalnego. Według ekspertów najwcześniej za tydzień będzie można ocenić decyzję o przywróceniu nauki na rozwój epidemii.
Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas 1-3 zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej, 26 października. Jak informował minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, nie było dziś problemów z przyjęciem uczniów. Resort wraz z inspekcją sanitarną wydał dyrektorom szkół zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu dzieci. Decyzję o powrocie najmłodszych uczniów podjęto ze względu na kilka czynników. Przede wszystkim uczniowie ci są najmniej narażeni na chorowanie. To także oni tracą najwięcej bez możliwości bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami, mówi wiceminister edukacji Marzena Machałek.
Aspekt taki, w jaki sposób odbywa się nauka zdalna, ona jest najbardziej czy efektywna wśród dzieci starszych, wśród dzieci mniejszych. Ta nauka zdalna jest najmniej efektywna i największe straty psychologiczne, społeczne są wśród małych dzieci. I to jest bardzo ważny element i ważna kwestia, dlaczego dzieci wracają do szkół. No i sprawa też opieki nad dziećmi. Rodzice często z powodu tego, że małymi dziećmi trzeba się opiekować bezpośrednio, z nimi być, muszą ograniczyć swoją aktywność zawodową i to jest kolejny argument za tym, żeby dzieci 1-3 poszły do szkół.
Jak powiedział główny doradca premiera do spraw walki z epidemią profesor Andrzej Horban, ocena wpływu powrotu najmłodszych uczniów na rozwój epidemii możliwa będzie najwcześniej za tydzień. Ekspert zaznacza, że powrót dzieci do szkół jest priorytetem, jednak decyzja w tej sprawie będzie podejmowana ostrożnie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Pierwsze firmy, które złożyły wnioski o pomoc z tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, otrzymały dziś wsparcie. O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa. Wnioski można składać od ubiegłego piątku. Dotąd złożono ich ponad 6 tysięcy na prawie miliard złotych, poinformowała wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że w poniedziałek do południa na konta przedsiębiorców wpłynęło około 109 milionów złotych. Prezes PFR-u Bartosz Marczuk mówi, że tarcza 2.0 jest bardziej korzystna niż poprzednia transza pomocy.
To jest jedna z podstawowych różnic, oprócz tego, że kwestie związane z kodami PKD, czyli może powiedzieć, że ta tarcza finansowa 2.0 jest celowana do tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli najbardziej. Z racji tego, że oni ucierpieli najbardziej, decyzja Rady Ministrów jest taka, by kwotę subwencji umorzyć w 100%. To starczy 1.0, że tam mieliśmy do oddania na pewno co najmniej 25%, natomiast w przypadku tarczy finansowej 2.0 możemy liczyć na umorzenie pełne.
O pomoc finansową mogą ubiegać się przedsiębiorstwa w 45 branżach objętych restrykcjami epidemicznymi. Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie. Jednak środki nie trafią do tych, którzy postanowili mimo restrykcji otworzyć swoje biznesy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16. Jednym z beneficjentów reprywatyzacji tej kamienicy był mąż byłej prezydent stolicy Andrzej Walc. Chodzi o jedne z najgłośniejszych decyzji Komisji Weryfikacyjnej podjęte w grudniu 2017 roku. Komisja stwierdziła wtedy, że decyzja warszawskiego ratusza o reprywatyzacji nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Zdecydowała też wtedy o nałożeniu na beneficjentów reprywatyzacji obowiązku zwrotu równoważności nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych. Szef Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta w rozmowie z naszą redakcją zapowiedział złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Odnaleźliśmy dokumenty z lat 40., które były zakopane w archiwach, które dowiodły temu, że ta nieruchomość bez najmniejszych wątpliwości, można to dzisiaj stwierdzić, była przedmiotem przestępstwa po wojnie. Dlatego też to jest jedna z tych spraw, w których komisja miała bardzo potężny materiał dowodowy. Dlatego też czekamy na uzasadnienie i będziemy ten wyrok skarżyć.
Wiceminister Sprawiedliwości zwrócił przy tym uwagę, że sąd administracyjny w ostatnim czasie orzeka w sprawach reprywatyzacji na posiedzeniach niejawnych, bez udziału stron. W efekcie komisja nie zna przyczyn i uzasadnienia decyzji sądu. Parlament Europejski będzie we wtorek debatował na temat zatrzymania rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w Moskwie. Głosowanie nad ewentualną rezolucją może odbyć się w czwartek. Wcześniej Polska zainicjowała rozmowy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, aby wspólnie doprowadzić do pilnej debaty w Radzie Praw Człowieka ONZ w sprawie aresztowania Nawalnego. Z apelem o międzynarodową solidarność w sprawie Nawalnego zwrócił się także prezydent Andrzej Duda. Do uwolnienia Nawalnego wzywają też Unia Europejska oraz poszczególne kraje Europy, w tym Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Sąd zdecydował dziś, że Nawalny pozostanie w areszcie do 15 lutego. Wnioskowała o to Federalna Służba Więzienna. Historyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Leszek Pietrzak ocenia, że opozycjonista nieprędko wyjdzie na wolność.
Rosyjskie władze nie wypuszczą go teraz. Aresztowały go po to, żeby go złamać psychicznie. Na pewno zostanie gdzieś pewnie przetransportowany, być może nawet do jakiejś kolonii karnej. Posiedzi tam rok, dwa, kiedy władze rosyjskie uznają, że można go już wypuścić, ale oczywiście cały czas pod kontrolą, to nastąpi. Natomiast ten scenariusz powrotu Nawalnego do kraju na pewno wyklucza ten taki najgorszy dla niego, najgorszą sytuację, czyli jego zamordowanie.
Po ogłoszeniu decyzji sądu Nawalny, zwracając się do swoich zwolenników, w nagraniu wideo zaapelował: nie bójcie się, wychodźcie na ulicę. Opozycjonista został zatrzymany wczoraj na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Federalna służba przekazała, że był on ścigany jej listem gończym. Nawalny przyleciał do Moskwy po leczeniu w Niemczech. W ubiegłym roku trafił tam w stanie krytycznym w wyniku użycia przeciwko niemu w Rosji trucizny. I na zakończenie jeszcze informacja ze świata sportu. Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej w oficjalnym komunikacie. Na czwartek planowana jest oficjalna konferencja prasowa z udziałem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Na niej mamy poznać kulisy całej sprawy. Jerzy Brzęczek zostawia kadrę przed finałami Mistrzostw Europy oraz rozpoczęciem eliminacji do Mistrzostw Świata. Poprowadził Polaków w 24 spotkaniach. Jego bilans to 12 zwycięstw, 5 porażek i 7 remisów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.